Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj zapraszam Was na ostatni już odcinek w 2023 roku, czyli oczywiście będzie to specjalny materiał noworoczny. Sprawa, o której będę dzisiaj mówić, wydarzyła się w Sylwestra 2002 roku i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Rachel Moran urodziła się 17 stycznia 1981 roku jako najmłodsza z czworga rodzeństwa. Miała dwie siostry i brata. Dorastała w Kingston-upon-Hull, przemysłowym mieście leżącym w hrabstwie East Riding of Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Od dziecka Rachel uwielbiała muzykę i taniec, szczególnie balet, i tę właśnie pasję postanowiła studiować. W tym czasie poznała także swojego chłopaka, Marka, i po pewnym czasie zdecydowali się razem zamieszkać. Rachel i Mark wynajęli mieszkanie w spokojnej dzielnicy, kilometr od domu rodzinnego dziewczyny. Rachel była bardzo zżyta ze swoimi bliskimi i cieszyła się z tego, że mimo usamodzielnienia była w stanie odwiedzać ich z łatwością tak często jak chciała. W tamtym czasie dziewczyna znalazła także pracę w lokalnej piekarni jako dekoratorka tortów. To zajęcie spodobało jej się na tyle, że nawet zaczęła rozważać zmianę swojej przyszłej kariery na ten właśnie kierunek. W grudniu 2002 roku Rachel i Mark przygarnęli dwa koty. Moran opiekowała się nimi i poświęcała im większość swojego wolnego czasu. Ona i Mark starali się zawsze w taki sposób układać plan dnia, żeby zwierzaki nie musiały zostawać na długo same. To zaważyło także na ich planach sylwestrowych. Chłopak miał pojechać do swoich rodziców i wrócić w nocy, a Rachel miała pójść do baru ze swoim bratem i przyjaciółmi, a po skończonej imprezie razem z bratem wrócić do domu rodziców i zostać tam do rana. I tak też się stało. Po północy 1 stycznia 2003 roku Rachel wraz z bratem opuścili lokal i około 1:20 dotarli do domu swoich rodziców przy Hall Road. Jednak zanim 21-latka położyła się spać, zadzwoniła jeszcze do swojego chłopaka, upewnić się, że wszystko w porządku i że niedługo wróci on zająć się zwierzętami. Mark powiedział jednak, że plany się zmieniły, że jego znajomi zaprosili go na imprezę sylwestrową i nie wróci jeszcze przez dłuższy czas. Jak można się domyślać, to złamanie obietnicy przez chłopaka bardzo zdenerwowało Rachel i poczuła się zmuszona sama wrócić do mieszkania i dooglądać kotów. Podzieliła się swoją frustracją z mamą, która oczywiście zrozumiała sytuację, jednak kategorycznie zabroniła córce wychodzić samej o tej porze z domu. Początkowo kobiety pokłóciły się, ale ostatecznie, gdy emocje nieco opadły, córka zaczęła tłumaczyć, że będzie bardzo ostrożna, że na pewno nic złego się nie stanie i że zadzwoni, jak tylko dotrze na miejsce. Wyszła, jednak ten powrót miał nie pójść zgodnie z planem. Mama Rachel czekała na telefon od córki przez 1,5 godziny, a później próbowała dodzwonić się zarówno na telefon komórkowy, jak i stacjonarny, ale niestety 21-latka nie odbierała. Matka próbowała uspokoić się, myśląc, że może córka zmieniła plany i postanowiła jednak dołączyć do swojego chłopaka na imprezie. Poczekała do 4:30 na telefon, po czym poszła spać. Gdy obudziła się około 10 rano, usłyszała, jak mąż rozmawia przez telefon i bardzo ją to uspokoiło. Wydawało jej się, że rozmawia on z Rachel. Niestety wkrótce miało się okazać, że była to ich druga, starsza córka, a Rachel nadal nie dała znaku życia. Bliscy próbowali dodzwonić się do dziewczyny przez cały poranek i dopiero za którymś razem ktoś odebrał telefon domowy. Okazało się, że był to Mark. Chłopak wydawał się zaskoczony pytaniem o Rachel. Gdy wrócił do mieszkania około 7 rano, nie zastał tam dziewczyny, jednak założył, że nocuje ona u rodziców zgodnie z ich umową. Nie przeszło mu nawet przez myśl, że coś może być nie tak. Powiedział też, że nic nie wskazuje na to, że Rachel pojawiła się w mieszkaniu. łóżko było zasłane, tak jak zostawili je rano. Nigdzie nie było jej torebki ani innych rzeczy osobistych, które miała przy sobie wychodząc. Nikt nie nakarmił także kotów. Słysząc to, rodzina dziewczyny miała bardzo złe przeczucia. Następnie obdzwoniono wszystkich znajomych i innych krewnych Rachel, ale niestety okazało się, że nikt nie miał z nią kontaktu tamtej nocy. Postanowiono więc skontaktować się z policją i zgłosić zaginięcie. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i przeszukali mieszkanie Rachel i Marka, jednak widać było, że nie traktują tej sprawy poważnie. Z góry założyli, że dziewczyna dobrowolnie przebywa poza domem i po prostu nie wróciła jeszcze z noworocznych celebracji. Podczas rozmowy z policją matka zaginionej przypomniała sobie, że gdy kłóciła się z córką na progu domu, za plecami dziewczyny przeszedł nieznajomy mężczyzna. Miała nawet pomysł, żeby zatrzymać go i poprosić, żeby odprowadził córkę do jej mieszkania, ale ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu. Kobieta była w stanie opisać tego mężczyznę policji i rozpoczęto jego poszukiwania. Uznano, że może on być ważnym świadkiem w tej sprawie i może wiedzieć coś więcej na temat tego, co działo się z Rachel później, ponieważ szedł w dokładnie tym samym kierunku. W międzyczasie, szukając kolejnych wskazówek, śledczy zwrócili uwagę w stronę chłopaka zaginionej, Marka, zwłaszcza, że tuż przed zaginięciem Rachel doszło między nimi do sprzeczki. Dodatkowo Mark nie wydawał się specjalnie przejęty tym, że jego partnerka przepadła bez śladu. Chłopak twierdził, że miał alibi. Podobno wrócił do domu dopiero około 7 rano i pozostali uczestnicy przyjęcia, na którym był do tego czasu, byli w stanie to potwierdzić. Bliscy Marka podkreślali też, że są pewni, że nigdy nie zrobiłby krzywdy Rachel. Policja postanowiła sprawdzić billingi oraz karty bankomatowe zaginionej i okazało się, że Rachel nie korzystała z nich po wyjściu z domu i nie sposób było pozyskać żadnych pomocnych danych. W następnej kolejności sprawdzono nagrania z kamer monitoringu w promieniu 10 km, zarówno z pobliskich sklepów, jak i prywatnych domów i dzięki temu udało się zauważyć Rachel na jednym z nagrań. Znajdowała się zaledwie kilkaset metrów od mieszkania, do którego szła, co wskazywało na to, że nie zmieniła planów po drodze. Rozpoczęto więc intensywne poszukiwania w okolicy tego miejsca, gdzie ostatni raz była widziana. Brały w nich udział dziesiątki funkcjonariuszy. Wykorzystano również helikopter oraz psy tropiące, ale niestety wysiłki okazały się bezowocne. Nowy trop w sprawie pojawił się dopiero 2 tygodnie później, kiedy w pobliskim kanale znaleziono but należący do Rachel. Następnego dnia w tym samym kanale znaleziono torbę na śmieci, w której znajdowała się damska torebka. W środku były kosmetyki, telefon komórkowy oraz paszport na nazwisko Rachel Moran. Obawiano się, że w tym samym kanale mogą znajdować się również zwłoki 21-latki, jednak dalsze poszukiwania to wykluczyły. Choć to samo w sobie było dość pozytywne, ponieważ dawało nadzieję na to, że dziewczyna nadal żyje, to jednak fakt znalezienia jej rzeczy wyrzuconych do wody bardzo źle wróżył. Śledczy postanowili wtedy zorganizować rekonstrukcję zdarzeń. Jest to dość popularna w Anglii metoda prowadzenia śledztw. Znaleziono kobietę fizycznie podobną do Rachel, ubrano ją w rzeczy podobne do tych, które zaginiona miała na sobie w dniu zaginięcia i poproszono, aby przeszła ostatnią trasę 21-latki. Wszystko to zostało nagrane, a film wysłano do stacji telewizyjnych, w nadziei, że dzięki temu wideo któryś ze świadków może przypomni sobie, że jednak widział dziewczynę tej nocy. Metoda okazała się skuteczna. Kilka osób skontaktowało się z policją, twierdząc, że widzieli zaginioną. Pokładano spore nadzieje w ich zeznaniach, ale niestety nikt nie był w stanie dostarczyć przydatnych informacji w śledztwie. Jednak dzięki nagraniu także pobliska szkoła, znajdująca się zaledwie 150 metrów od domu zaginionej, zdecydowała się przekazać policji nagrania z kamer. Jakość filmu była bardzo słaba, jednak widać było na nim kobietę. I przez wzgląd na godzinę, o której powstało nagranie, śledczy założyli, że była to Rachel. Kilkanaście sekund później tą samą drogą przeszedł ktoś inny. Policja podejrzewała, że mógł być to napastnik, który uniemożliwił dziewczynie powrót do domu. Jakość nagrania uniemożliwiała identyfikację, jednak na tej podstawie uznano, że potencjalny sprawca poruszał się pieszo, czyli nie mógł zbyt daleko pójść ze swoją ofiarą. Z tego właśnie powodu zdecydowano się na przeprowadzenie ogromnej akcji, polegającej na przeszukaniu każdego domu w promieniu 2 kilometrów od miejsca, gdzie powstało to nagranie. Akcja była bardzo żmudna, ponieważ wymagała pisemnej zgody od każdego mieszkańca przed przeszukaniem jego lokalu. W akcji brało udział ponad 100 funkcjonariuszy, którzy podzielili się na 3-osobowe zespoły i zaczęli chodzić od domu do domu 28 stycznia 2003 roku. Po kilku godzinach trafili na nasz Court Street. Gdy zapukali do drzwi ostatniego domu przy tej ulicy, otworzył im mężczyzna i bez wahania pozwolił im przeszukać dom. W środku nie znaleziono niczego podejrzanego, jednak gdy już śledczy mieli wychodzić, jeden z nich zwrócił uwagę na zamkniętą na klucz szafę. Poproszono właściciela, żeby ją otworzył, jednak ten powiedział, że nie wie, gdzie ma klucz. Śledczy byli jednak nieugięci i nalegali, żeby mężczyzna znalazł go i im przekazał. Gdy w końcu udało się otworzyć szafę, okazało się, że jest ona wypełniona po brzegi. Było tam pełno kartonów, worków i pustych opakowań. Zaczęto więc od uprzątnięcia przestrzeni. W pewnej chwili jeden z policjantów z przerażeniem natknął się na ludzką stopę. Natychmiast pozbyto się pozostałych przedmiotów z szafy i znaleziono dywan. Okazało się, że jest w niego zawinięte ciało Rachel Moran. Właścicielem domu był 23-letni Michael Little. W tym czasie przebywał w towarzystwie swojego przyjaciela i obaj mężczyźni zostali niezwłocznie aresztowani. Little zareagował spokojnie na aresztowanie, w przeciwieństwie do kolegi, który wydawał się szczerze zaskoczony całą sytuacją i przerażony informacją, co funkcjonariusze znaleźli w szafie. Gdy oczekiwano na przyjazd radiowozu, jeden z policjantów postanowił porozmawiać z Michaelem. I ku jego zaskoczeniu, Little od razu zaczął ze szczegółami opowiadać, co się wydarzyło. Zaczął od słów: jestem tak szczęśliwy, że ją znaleźliście. Chciałem komuś o tym powiedzieć od dłuższego czasu. Następnie opisał zdarzenia, które doprowadziły do śmierci Rachel. Twierdził, że tamtej nocy spotkał 21-latkę na ulicy, gdy wracała do domu. Porozmawiał z nią i zaprosił do swojego mieszkania, a Rachel się zgodziła. Na miejscu rozmawiali i pili. W pewnym momencie Michael wyszedł do innego pomieszczenia, a gdy wrócił, zorientował się, że Rachel jest w kuchni i stoi tyłem do niego. Podszedł bliżej, a wtedy dziewczyna odwróciła się, okazało się, że ma w ręku nóż i zaczęła go atakować. Zraniła go w rękę, a wtedy on wyrwał jej nóż i zaczął ją dźgać. Gdy zorientował się, że 21-latka nie żyje, spanikował i ukrył jej ciało w szafie. Jak można się domyślać, śledczy od początku wątpili w prawdziwość tej historii. Większość jej elementów była bardzo nielogiczna, zaczynając od samego faktu, że Rachel miałaby zgodzić się pójść do mieszkania nieznajomego w nocy. Michael jednak upierał się, że działał w obronie własnej. Funkcjonariusze zapytali go, dlaczego w takim razie od razu nie skontaktował się z policją, a on odpowiedział, że bał się, że zostanie oskarżony o zabójstwo i pójdzie do więzienia. Zaczęto wtedy przyglądać się jego przeszłości i okazało się, że miał imponującą kryminalną kartotekę. Kilkukrotnie wydalono go ze szkoły i już od najmłodszych lat był aresztowany za kradzieże. Ostatecznie nie uzyskał nawet podstawowej edukacji. Jego ojciec odszedł od rodziny, a Little twierdził, że był bity i maltretowany przez ojczyma, który później zmarł na chorobę nerek. W dorosłym życiu Michael praktycznie wcale nie pracował i całymi dniami przesiadywał w domu pijąc alkohol. W 2002 roku mieszkał już w którymś z kolei mieszkaniu komunalnym i to, tak jak i poprzednie, nigdy nie było przez niego sprzątane. Sąsiedzi uważali go za dziwaka, a znajomi z lat szkolnych określali go jako nieobliczalnego. Jeden mężczyzna wspominał, że pamięta z dzieciństwa, gdy grał z kolegami w piłkę albo jeździli na motocyklach, to Michael, zamiast się do nich przyłączyć, dzwonił na policję i na nich donosił. Z rozmów z jego bliższymi znajomymi wynikało, że Little często fantazjował o spotkaniach z kobietami. Raz nawet powiedział, że spotyka się z piękną, wysoką, mierzącą 180 cm wzrostu blondynką, chociaż znajomi doskonale wiedzieli, że tak naprawdę nie jest w żadnym związku. Śledczy zwrócili uwagę na to, że Rachel była niemal tego samego wzrostu, co wymyślona partnerka Michaela i miała wtedy blond włosy. To skłoniło ich do podejrzeń, że to właśnie było powodem wyboru Moran na ofiarę. Rachel i Michael byli prawie sąsiadami, jednak policja ustaliła, że się nie znali, a właściwie to kobieta nie znała Michaela. On najprawdopodobniej widział ją wielokrotnie, ponieważ całymi dniami przesiadywał przy oknie i rysował, chcąc zyskać image artysty. Ustalono, że Michael spędzał tamtą sylwestrową noc z przyjaciółmi, jednak wyszedł z imprezy wcześniej, ponieważ kobieta, z którą próbował flirtować, opuściła przyjęcie w towarzystwie innego mężczyzny. Następnie udał się na kolejną imprezę, jednak krótko po północy oznajmił, że wraca do domu. Znajomi pamiętali, że wydawał się poirytowany z powodu doświadczonego odrzucenia. Śledczy doszli wtedy do przerażającego wniosku. Mężczyzną, którego widziała matka Rachel i którego chciała nawet poprosić o pomoc w bezpiecznym odprowadzeniu córki do domu, był jej późniejszy morderca. Sekcja zwłok wykazała, że na ciele Rachel było aż 27 ran kłutych. Dziewczyna została dźgnięta w szyję, głowę, klatkę piersiową i plecy i nie miała żadnych ran obronnych, mimo że Little upierał się, że szarpał się z nią, by wyrwać jej nóż, którym podobno go zaatakowała. Ponadto na jego rękach również nie znaleziono skaleczeń, o których wspominał, co jednoznacznie wykluczało prawdziwość jego wersji o samoobronie. Michael najprawdopodobniej podsłuchał fragment rozmowy Rachel i jej mamy i postanowił poczekać na dziewczynę i ją śledzić. Raczej nie doszło między nimi do żadnej rozmowy, a tym bardziej dziewczyna nie zgodziła się pójść do mieszkania nieznajomego. Może Michael podjął próbę flirtu, która nie została odwzajemniona i dopiero wtedy się wściekł, jednak bardziej prawdopodobne jest, że po prostu od początku zaatakował dziewczynę. Tylna część nóg Rachel była ubrudzona ziemią, co wskazywało na to, że była ona ciągnięta. Dodatkowo ustalono, że do morderstwa nie doszło w kuchni, a w korytarzu. Tam znajdowała się większość plam krwi, które mężczyzna próbował usunąć. Dodatkowo na ciele dziewczyny znajdowało się DNA Michaela. 31 stycznia 2003 roku Michael Little został oskarżony o morderstwo. W międzyczasie jednak zatrudnił prawnika i zmienił zupełnie swoją wersję wydarzeń. Zaczął twierdzić, że jest niewinny, mimo wszystkich przytłaczających dowodów przemawiających za jego winą. Podczas rozprawy obrońca oskarżonego powiedział, że jego klient nie stoi za tym zabójstwem, a mordercą w tym przypadku był jego przyjaciel Mark Fuller. Little zeznał, że gdy wrócił do domu nad ranem, zastał swojego przyjaciela z nieznajomą kobietą. Mark miał przedstawić mu Rachel i powiedzieć, że poznał ją kilka godzin wcześniej. Następnie w trójkę pili alkohol i w pewnym momencie Michael miał pójść z Rachel do sypialni i doszło między nimi do zbliżenia. To miało wyjaśnić jego DNA na ciele dziewczyny. Gdy Mark zorientował się, co się dzieje, wściekły z zazdrości wpadł do pokoju i zaczął dźgać Rachel, a Michaelowi groził, że zabije także jego i jego najbliższych. Nikt na sali sądowej nie uwierzył w tę nową, niesamowitą historię, zwłaszcza, że żadne dowody nie wskazywały na udział Marka w zbrodni. Ostatecznie Michael został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po 25 latach. Tragedia, która wydarzyła się w sylwestrową noc w 2002 roku, na zawsze zmieniła życie bliskich Rachel Moran. Jej matka Wanda w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że ta sytuacja całkowicie zniszczyła psychicznie jej męża Roya, który obsesyjnie odwiedza grób swojej córki. A w 2010 roku zmarła starsza siostra Rachel, która chorowała na cukrzycę. A stres związany ze stratą siostry doprowadził do zaostrzenia się objawów i gwałtownego pogorszenia się jej stanu zdrowia. I to jest już koniec tej sprawy. Trudno uwierzyć, jak ogromną rolę w tej zbrodni odegrał przypadek. Rachel nie powinna znajdować się wtedy poza domem. Stało się tak tylko ze względu na nagłą kłótnię z chłopakiem. A dodatkowo, o tak późnej porze, spotkała na swojej drodze kogoś, kto miał już w sobie mordercze tendencje. Sam sprawca został schwytany również w wyniku praktycznie czystego przypadku. W ostatniej chwili ktoś postanowił sprawdzić zagracony składzik, a trzeba także podkreślić, że takie dokładne przeszukania wszystkich domów w okolicy to nie jest częsta praktyka. Niewiele więc brakowało, a ciała dziewczyny nigdy nie udałoby się odnaleźć. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy. Tak jak wspomniałam na początku, jest to już ostatni odcinek w tym roku, dlatego chciałabym serdecznie podziękować Wam za to, że nadal ze mną jesteście i za ten kolejny wspólny rok. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele podobnych. Chciałabym również życzyć Wam szczęścia w nowym roku i Sylwestra spędzonego w gronie rodziny i znajomych. A my widzimy się niedługo, choć już w 2024. Cześć!